Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Przed niemal 14 laty dokonano nowego podziału struktur Kościoła w Polsce. O sytuacji utworzonej 25 marca 1992 roku diecezji sosnowieckiej będziemy rozmawiać z biskupem Adamem Śmigielskim.
Natomiast ksiądz Bogusław Trzeciak przedstawi udział stowarzyszeń katolickich w integracji naszego kontynentu, a w sposób szczególny jezuickich biur europejskich.
14 lutego na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski. Księże biskupie, diecezja sosnowiecka jest nowym tworem i na pewno trzeba było dużo odwagi, żeby podjąć wyzwania duszpasterskie. Co ksiądz biskup starał się czynić przede wszystkim? Na co zwracał szczególną uwagę?
Diecezja sosnowiecka została utworzona decyzją ojca świętego Jana Pawła II. Wydaje mi się w sposób jak najbardziej odważny i śmiały, ze względu na potrzeby tamtejszego regionu, po to, ażeby pogłębić życie religijne, ażeby jeszcze bardziej zespolić ludzi z Jezusem Chrystusem i z tym, który jest głową Kościoła katolickiego, mianowicie z biskupem Rzymu, wtedy Janem Pawłem II. Jest ona najmniejszą spośród diecezji, jeśli chodzi o terytorium polskich. Liczy zaledwie 2000 km2. Ta diecezja składa się z trzech części. Z części największej, z dawnej diecezji częstochowskiej, która to część obejmowała i obejmuje w tej chwili 96 parafii. Z części kieleckiej, która obejmuje ówczesnych 44 parafii. I z części krakowskiej diecezji, która obejmowała wtedy 14 parafii. I te trzy części, one zostały zintegrowane nie tylko administracyjnie w jedną jednostkę, która nosi nazwę diecezji sosnowieckiej, ale poprzez wspólną pracę duszpasterską, która jeszcze bardziej jednoczy kapłanów z różnych części kulturowych w pewnym sensie, które istniały przed tym, jeśli chodzi o diecezję.
Księże biskupie, oczywiście rzecz taka bardzo istotna. Ponad 80% wiernych mieszka w miastach. Są to nowe wyzwania związane z przemianami w Polsce. Jak Kościół stara się na te wyzwania odpowiedzieć?
Od samego początku nie miałem najmniejszej wątpliwości, że powinienem położyć nacisk na pracę z młodzieżą. I dlatego tworząc struktury diecezjalne, a więc kurię biskupią, ze wszystkimi urzędami tej kurii, sąd biskupi, seminarium duchowne, które istnieje i najrozmaitsze inne sektory działalności, położyłem nacisk na młodzież, bo wiedziałem, że młodzież, tak jak ojciec święty Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu powiedział, jest przyszłością świata, nadzieją Kościoła, jest nadzieją jego, jest nadzieją tak samo i Polski, i każdej rodziny, która istnieje na naszej ziemi, zwłaszcza w diecezji sosnowieckiej. Stąd utworzyłem osobny sektor, właśnie sektor duszpasterstwa młodzieży. Postawiłem osobnego księdza bardzo dzielnego na czele tego sektoru. Jeśli chodzi o inne sektory, zostały one tak jak w innych diecezjach utworzone, a więc sektor duszpasterstwa ogólnego, następnie karytas diecezjalna, następnie sektor duszpasterstwa rodzin, czy ewentualnie sektor, który obejmuje najrozmaitsze sprawy związane z ruchami katolickimi. To są te wszystkie działalności, które zmierzały do tego, ażeby ci, którzy wchodzą w zakres tej diecezji, coraz bardziej byli świadomi, kim są, bo świadomość religijna i współodpowiedzialność za Kościół jest przedmiotem szczególnej mojej troski i uwagi w mojej działalności i posłudze biskupiej.
Na różne sposoby można doświadczać zmian cywilizacyjnych, także zmniejszania się wielkości rodzin. W jaki sposób to duszpasterstwo rodzin stara się wyjść naprzeciw tym wyzwaniom?
Duszpasterstwo rodzin stanowi specjalny przedmiot mojej troski biskupiej. Na czele tego duszpasterstwa stoi ksiądz wykształcony, jeśli chodzi o te sprawy rodzinne. I on organizuje specjalne kursy i centra szkoleniowe tych, którzy są liderami w tym duszpasterstwie rodzin. Jednocześnie są powołane do życia Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, są kręgi rodzinne, które obejmują znaczną część parafii w naszej diecezji. Nie wszystkie parafii jeszcze odpowiedziały na to wyzwanie, ale Ja osobiście uważam, że naczelną troską obok wychowania, kształtowania i formowania młodzieży winno być kształtowanie i wychowanie rodzin w duchu katolickim. Czy to wszystko rodzi teraz i w tej chwili owoce? Trudno powiedzieć, ale ja osobiście wierzę, że tak, dlatego że działalność ludzka tutaj nie jest tak bardzo silnie brana pod uwagę. Owszem, jest bardzo ważna, ale liczymy na to, że to, czego my nie możemy zrobić, to jeszcze zrobi ten, który jest ośrodkiem mocy, miłości, jedności, Duch Święty.
Czy udaje się sprawić, aby parafie były ośrodkami żywego Kościoła, oazami trochę na ziemi, która jest w dużej mierze zniszczona może ekspansywną gospodarką przemysłową, rabunkowe górnictwo? Czy parafie potrafią być takimi oazami nadziei?
Jestem tutaj wielkim optymistą. Mam wspaniałych księży, którzy nie tylko budują kościoły. Podczas mojej posługi biskupi niespełna 14-letniej konsekrowałem około 45 kościołów. Ale to są tylko zewnętrzne budowle. Ale wszędzie tam, gdzie buduje się kościoły, tak samo buduje się żywy kościół, jaki jest złożony z ludzi, żywych osób, które żyją w tej parafii, które są poddane najrozmaitszym naciskom zewnętrznym i wewnętrznym, słabościom. Każdy z nas jest poddany takim słabościom. Ale wysiłek księży, którzy pracują w tych parafiach na stanowiskach proboszczów, względnie katechizują czy uczą religii w szkole, on jest skierowany do tego, ażeby tę parafię integrować, jednoczyć, żeby pogłębiać ducha religijności, ażeby uświadamiać wszystkim, że są współodpowiedzialni za Kościół. Ja wierzę w to, że ta działalność przez prawie 14 lat, ona przynosi swoje skutki, chociaż, jak to powiedziałem w wywiadzie, z okazji liczenia osób uczęszczających na mszę świętą w niedzielę i święta, powiedziałem, że ilość uczęszczających no jest niezbyt wielka, dlatego że w tych wielkich ośrodkach miejskich mniej więcej jest do 20% uczęszczających. Zawsze daję to pytania podczas wizytacji, przemawiając do wiernych. Pytam się, gdzie są ci, którzy pozostają w domu, poza zasięgiem działalności łaski Bożej? Jaka jest przyczyna, że jednak nie znają drogi do kościoła? Naturalnie trzeba w tych obliczeniach wziąć pod uwagę, że są jeszcze niemowlęta, dzieci, starcy, ludzie, którzy nie są zdolni pójść do kościoła, ale mniej więcej zaniżona jest liczba uczęszczających do kościoła w mojej diecezji, jak również i w innych diecezjach, o których teraz nie będę wspominał.
Jednym z takich wyraźnych problemów obszarów przemysłowych, tam gdzie jeszcze mamy do czynienia z dużymi przekształceniami, jest problem bezrobocia i ludzkiej beznadziei. Co Kościół stara się czynić w tej dziedzinie?
Mianowicie Akcja Katolicka, która została powołana 10 lat temu na apel Ojca Świętego podczas naszej wizyty do progów apostolskich w 1993 roku, ona robi wszystko, ażeby nieść krzyż bezrobocia. To jest jeden z takich zadań Akcji Katolickiej, która rozwija się w Kościele Sosnowieckim bardzo prężnie. I w jakiś sposób wychodzimy naprzeciw tym wyzwaniom, zwłaszcza bezrobocie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że wtedy, kiedy wchodziłem w diecezję, było 6 czy 7 kopalń czynnych. Obecnie jest tylko jedna kopalnia Kazimierz Juliusz, wszystkie inne zostały zlikwidowane. Kopalnia w Jaworznie jest włączona z zakładem energetycznym. I właściwie, tak prawdę mówiąc, ci ludzie, którzy pracowali w kopalni, jedni przeszli na emeryturę, a inni, prawda, zostali zwolnieni. Może dostali wyrównanie z tego powodu, ale poziom bezrobocia w mojej diecezji, zwłaszcza w Sosnowcu, który liczy 240 tysięcy mieszkańców, mniej więcej mówi, dlatego że ta liczba się zmienia, czy ewentualnie w Jaworznie, który liczy 100 tysięcy mieszkańców, to są duże ośrodki miejskie, to mniej więcej wynosi ponad 20%. I to jest problem bardzo ważny, trudny w tej chwili do rozwiązania. Ja rozmawiam z najrozmaitszymi osobami, czy to z władzami samorządowymi, czy ewentualnie z innymi osobami, może ze szczebla jeszcze wyższego. Na razie nie ma na to rozwiązania. W różny sposób pomagamy problemom, które istnieją chociażby w ośrodkach tych większych. To są ludzie zagubieni, to są ludzie bezdomni, to są ludzie bez możliwości kupienia lekarstw. Caritas decyzjalna robi wszystko, żeby tym ludziom przyjść z pomocą. A więc z pomocą, jeśli chodzi o zakup lekarstw, zapłacenie rachunków za prąd. Następnie zostały utworzone 2 domy dla bezrobotnych, następnie jeszcze 2 czy 3 miejsca na noclegownie dla tych, którzy nie mają gdzie przenocować. Przy katedrze w kuchni świętej Cyty wydaje się posiłki dla mniej więcej codziennie 250 osób. To są różni ludzie przychodzący nie z parafii katedralnej, ale z całego Sosnowca i spoza Sosnowca. I każdemu się daje ten posiłek po to, żeby nikt nie odszedł głodny. To, co możemy robić, to robimy.
Księże biskupie, w seminarium jest około 60 alumnów. Czy to jest liczba wystarczająca? Czy ksiądz biskup patrzy z nadzieją na przyszłość Kościoła?
Ja osobiście patrzę z wielką nadzieją, dlatego że seminarium to nie jest tylko instytucja czysto ludzka, ale wydaje mi się, że tutaj tak samo jest instytucja, która została utworzona dla celów kościelnych, dla celów bożych. Jeżeli Pan Bóg będzie chciał, ażeby była większa ilość, na pewno przyśle nam nowe powołania. Jeżeli będziemy prosić Boga o to, ażeby przysłał powołania na żniwo, jakim jest Kościół Sosnowiecki, te powołania będą. Kiedy przyszedłem w diecezję, ja miałem wielkie trudności, jeżeli chodzi o obsadzenie stanowisk. Pożyczałem księży głównie ze zgromadzenia mojego salezjańskiego. W tej chwili sytuacja się całkowicie zmieniła. Od kilku lat nie pożyczam żadnego księdza z innej diecezji. Mało tego, mimo że zawsze jestem na pewnym styku, jeśli chodzi o obsadzenie stanowisk, czy ewentualnie miejsc pracy dla księży wikariuszów, jestem zawsze zdolny do tego, ażeby posyłać na misję, dlatego też posyłam tych na misję, którzy zdradzają powołanie misyjne. Obecnie pracują na misji jak dwóch moich księży, jeden w Japonii, jeden w Zambii, inni pracują w innych ośrodkach duszpasterskich, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie. I znowu posyłam dwóch księży na misję. Jeden przygotowuje się jeszcze we Francji po to, ażeby pojechać do Afryki, prawdopodobnie do jakiegoś kraju, który jeszcze nie jest oznaczony. A więc trzech kapłanów, mimo braków personelu, pojedzie na misję w przyszłym roku.
Jak ksiądz biskup ocenia ten czas swojego pasterzowania w diecezji sosnowieckiej i co wydawało się księdzu biskupowi najważniejsze?
Najważniejszym wydawało mi się to, ażebym był biskupem, to znaczy, ażebym był pasterzem, tak jak Pan Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. Czy ja byłem dobrym pasterzem? Czy jestem dobrym pasterzem? To dopiero osądzi sam Bóg wtedy, kiedy stanę na sądzie. Na pewno dzielę najrozmaite słabości z innymi ludźmi, którzy są poddani słabościom. Ale robimy wszystko, ażeby być wszędzie tam, gdzie powinienem być. Ażeby być w diecezji. Ażeby być tam, gdzie ewentualnie potrzebują mnie ludzie. Ażeby podczas wizytacji kanonicznych być i u chorych, i w szkołach. I tam, gdzie rzeczywiście ksiądz czy ewentualnie nie miał czasami dostępu, starałem się zawsze wejść w kontakt z tymi, którzy może patrzyli na biskupa bardzo daleka i nie wiedzieli, kim on jest. Ja zawsze dawałem do zrozumienia, że moim zadaniem jest prowadzić do Boga. Moją dewizą było to, że w kościele nie ma lewicy, nie ma prawicy, czyli tam, gdzie jest Pan Jezus, ma prawo każdy wejść i każdy może liczyć na Jego miłosierdzie. I to była moja dewiza od samego początku. Jestem przekonany, że to było i jest zgodnie z Ewangelią Chrystusa i z Jego postępowaniem, kiedy powiedział, że nie przyszedłem do zdrowych, ale do tych, którzy się źle mają. Przyszedłem po to, ażeby usprawiedliwić właśnie grzeszników. A więc Pan Jezus szedł do grzeszników. Pan Jezus szedł do ludzi być może najbardziej oddalonych. A może paradoksem wydaje się dla tych pobożnych, wielkich, mających o sobie wielkie wyobrażenie chrześcijan, że pierwszym, może w cudzysłowie, beatyfikowanym i kanonizowanym to był Łotr wiszący na krzyżu. To właśnie jest zadziwiające, jeśli chodzi o tajemnicę miłosierdzia Bożego.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz biskup Adam Śmigielski, ordynariusz sosnowiecki.
Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Spotkanie jezuickich biur europejskich w Brukseli. Już jeden z ojców Europy, Jean Monnet, mówił, że niczego nie można zrobić bez ludzi, a nic nie będzie trwałe bez instytucji. Nie powinna więc dziwić obecność instytucjonalna Kościoła katolickiego w Strasburgu i Brukseli. Kościół z jemu właściwym dystansem wobec spraw ziemskich nie jest bowiem ani dobrotliwie uśmiechającym się wujkiem, ani anarchistą kontestującym poczynania współczesnych ludzi. Nie chce zajmować się tylko sobą i katechizować, ale stara się być obecnym w świecie i ewangelizować. Potrzebuje również dobrej i systematycznej informacji o tym, co dzieje się w Europie i na świecie. Znane jest słuchaczom Radia Watykańskiego zebranie biskupów z Konferencji Episkopatów Krajów Należących do Unii Europejskiej, czyli COMECE, które już od 1980 roku służy podejmowaniu instytucjonalnej refleksji nad wszystkim, co dotyczy etycznej strony działania Unii, a więc globalizacji, wspólnej waluty, wspólnego rynku, finansowania badań bioetycznych. Również interesuje się działalnością innych religii w Europie, a zwłaszcza islamem. W zajmowaniu się tymi tematami wspierają biskupów z krajów Unii Europejskiej chrześcijanie świeccy zaangażowani na co dzień w administracyjnych i ekonomicznych strukturach unijnych. Biskupi z COMECE wydają oficjalne stanowiska, które w postaci dokumentów i broszur dostępne są na papierze i w wersji elektronicznej. Podobną działalność prowadzą na polu europejskim inne instytucje katolickie, politycy, ekonomiści i prawnicy, współpracownicy i animatorzy stowarzyszeń kościelnych i społecznych, w tym również jezuici w ramach Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich OSIPE. W czterech krajach Europy, Belgii, Francji, Polsce i na Węgrzech, członkowie tego stowarzyszenia katolickiego podejmują się informowania, szkolenia, propagowania wartości chrześcijańskich w życiu społecznym i politycznym nowoczesnych instytucji europejskich. Na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku odbyło się właśnie spotkanie wszystkich europejskich biur OSIPE w Brukseli. Dzielenie się doświadczeniami ubiegłorocznej działalności pozwoliło na docenienie współpracy w ramach Belgijskiego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, Europejskiej Federacji do Spraw Formacji Dorosłych, Stowarzyszenia Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego z Polski. Nie tylko stowarzyszenia pozarządowe, ale również oficjalna administracja sprzyja takim działaniom, jak na przykład przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego czy jednostki samorządowe. Wśród konkretnych zaangażowań w Polsce warto wskazać seminaria organizowane dla dzieci wiejskich na temat małej ojczyzny Polski i tej dużej ojczyzny Europy, również praktycznego wymiaru tej wiedzy, czyli umiejętności wypełniania wniosków po fundusze europejskie, myślenia według projektów, a więc zamieniania pomysłów i planów na konkretne rozwiązania. Umiejętność przygotowania takiego wniosku z harmonogramem działań, dokładnym budżetem i krytyczną, ale twórczą oceną pracy przydadzą się na przyszłość w dorosłym życiu młodych Polaków. Coraz bardziej potrzeba dzielenia się podejmowanymi zadaniami z innymi. W Brukseli członkowie OSIPE mieli okazję porozmawiać z reprezentacją żeńskich zgromadzeń religijnych, które również starają się być obecne w życiu Unii Europejskiej. Także niemiecki Kościół Ewangelicki pomaga w pracy nad lepszą, bardziej interesującą się wspólnymi wartościami i tradycjami Europą. 14 grudnia bieżącego roku odbędą się obchody 50-lecia OSIPE. Stowarzyszenie jezuickie dojrzewa więc razem z instytucjami Unii Europejskiej. Dobrze, że chrześcijanie są tam twórczo obecni, bo jeżeli nawet nie zapewnią tym ludzkim tylko pomysłom Unii Europejskiej wieczności, to pomogą wnieść dobrą nowinę na salony bezdusznej, jak mówią sami chrześcijanie, administracji europejskiej.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.